Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, Renata Reda. Aż 70% przypadków jaskry, choroby będącej drugą przyczyną utraty wzroku, jest wykrywanych w Polsce za późno, alarmują okuliści. W Polsce na jaskrę choruje około 800 tysięcy osób, z czego ponad połowa z nich nie wie, że nieodwracalnie traci wzrok. Jaskra zaraz po zaćmie jest drugą najczęstszą przyczyną utraty wzroku. Jednak w przeciwieństwie do zaćmy jej skutków odwrócić się nie da. W Światowym Dniu Jaskry w programie Szlachetne Zdrowie naszymi gośćmi są eksperci z Kliniki Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Łukasz Lisowski, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Mateusz Zarzecki, witam pana.
Dzień dobry państwu.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dziś będziemy rozmawiać o tym, jak zapobiec utracie wzroku, bo z wiekiem jest coraz gorzej, a niektórym osobom niestety grozi, że przestaną widzieć. Kto jest zagrożony ślepotą?
Ślepotą? Jeżeli na przykład występują jakieś choroby rodzinne i jaskra występowała rodzinnie, no to jest podwyższone ryzyko wystąpienia takiej samej choroby wśród krewnych. Jeżeli chodzi o samą jaskrę, bo w przypadku zaburzeń widzenia, utraty widzenia jest wiele różnych czynników. Zazwyczaj są to czynniki również ogólnoustrojowe, jak na przykład cukrzyca i powikłania tych chorób, które powodują w niektórych przypadkach spadek ostrości wzroku do całkowitej ślepoty.
Jeżeli tak uogólniając mocno, tak, to tak naprawdę zagrożonych ślepotą, zagrożonym jest każdy, tak na dobrą sprawę, ponieważ no, zarówno jaskra, jak i zaćma czynnikami ryzyka tych schorzeń jest po prostu wiek. Tak, w przebiegu starzenia organizmu tak naprawdę i zaćma, i jaskra mogą się u nas pojawić.
No a czy sami możemy sobie przyspieszyć te choroby, ślęcząc nad ekranami telefonów, przy komputerach, przemęczając wzrok, niedosypiając, czy to nie ma wpływu?
To raczej nie ma wpływu na samą strukturę oka. Bardziej będzie wpływać na jakość widzenia, właśnie na objawy zespołu suchego oka, wysychanie filmu łzowego i objawy takiego ogólnego dyskomfortu. Natomiast w przypadku zaćmy, no to zaćmy jest chorobą wieku starczego, więc ona będzie występować właściwie u wszystkich osób, tylko w odpowiednim wieku. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, będzie występować wcześniej u osób obciążonych z ogólnymi chorobami.
Dlaczego aż 70% przypadków jaskry wykrywane jest w Polsce zbyt późno?
No jest to schorzenie, które przebiega bezobjawowo, tak na dobrą sprawę. Pacjent do tak naprawdę bardzo późnego stadium nie jest w stanie zauważyć żadnych symptomów schorzenia. Tak? Tutaj mówimy o stopniowej utracie pola widzenia, gdzie tak naprawdę przy spojrzeniu obuocznym no jest to bardzo dobrze kompensowane, tylko tak jak wspomniałem, do pewnego momentu, kiedy to zaczyna być zauważalne. No i w tym momencie bardzo ważna jest ta profilaktyka, bardzo ważne są wizyty w poradniach okulistycznych, takie rutynowe badania, podczas których można w dużej skuteczności takie schorzenia stwierdzić po prostu.
A czy wystarczą zwykłe badania u okulisty podczas badań okresowych, na które skierowanie dostajemy od pracodawcy?
W przypadku takich wczesnych zmian jaskrowych w większości przypadków przy takim standardowym badaniu niestety jest to niezauważalne, ponieważ jeżeli na przykład przy badaniach okresowych mierzone jest ciśnienie śródgałkowe, co też nie zawsze jest wykonywane, często jest tak, że to ciśnienie może być prawidłowe. Jeżeli ocenia się dno oka, to często nie ma takich zmian, które są jeszcze widoczne przy takim przysłowiowym szkiełku okulisty. Jeżeli są czynniki ryzyka, czyli tutaj w naszym przypadku, w naszej populacji osób po 40 roku życia, kobiety, występowanie rodzinnej jaskry, no to takie osoby powinny się zgłosić do okulisty, zgłaszać się do okulisty raz w roku, mierzyć ciśnienie śródgałkowe.
Ale tyle to chyba kolejki trwają.
Nie wiem, jak to wygląda tak naprawdę. Nie ma takich długich kolejek.
A trzeba mieć skierowanie?
Do okulisty trzeba mieć skierowanie. Natomiast są rzeczywiście takie poradnie, gdzie są te kolejki dłuższe i na przykład nasza poradnia przykliniczna, rzeczywiście taka ogólna, to jeżeli jest to wizyta pierwszorazowa, czeka się kilka miesięcy. Natomiast również mam takie punkty jaskrowe, poradnie jaskrowo, jeżeli tam pacjenci się zgłaszają już na przykład od okulisty ze skierowaniem, bo na przykład w ramach takiej poradni okulistycznej leczenie jest niewystarczające, to wtedy ci pacjenci nie czekają kilku miesięcy i oni są właściwie badani, oglądani w ciągu tygodnia, dwóch tygodni i w zależności od stanu miejscowego proponowane im jest jakieś inne leczenie, które może być wykonywane tylko w ramach kliniki okulistyki.
Wspomniał pan o wieku 40 lat, to taki graniczny wiek, czy osoby, które jednak są obciążone genetycznie tą chorobą, powinny już po 20 na przykład zgłaszać się do okulisty. Uwaga, moi rodzice mają jaskrę.
To wtedy ja bym sugerował nie czekać do tego 40 roku życia, tylko pojawiać się u okulisty raz w roku.
A czy można jaskrę powstrzymać, żeby się nie pojawiła, jeżeli mamy takie genetyczne obciążenie?
Da się na pewno spowolnić, da się w pewnych przypadkach ją zatrzymać, natomiast nie możemy odwrócić tego, co się już wydarzyło. Tak, jaskra to nie jest jedno schorzenie, to nie jest jedna choroba, to jest szeroka grupa chorób, które wszystkie sumarycznie przyczyniają się do zniszczenia po prostu nerwu wzrokowego. Tak, jest to powolna, natomiast cały czas gradualne pogorszenie parametrów nerwu wzrokowego. No a jak dobrze wiemy i pewnie Państwo przed odbiornikami, nerwów jeszcze nie jesteśmy w stanie odtwarzać, tak? Także w przypadku, kiedy ta jaskra zostanie wykryta zbyt późno, no to niestety tego odwrócić już nie możemy.
A jak długo się ona rozwija? Powiedział Pan, że jest to powolna choroba.
Z reguły jest to powolna choroba, tak. Rozwija się przez wiele lat, natomiast ciężko
nie
jest
nakreślić. Nie ma co czekać.
Nie ma co czekać, natomiast pierwsze objawy mogą być widoczne bardzo późno, tak. Natomiast nie zmienia to faktu, że może już być ta jaskra, tak. Może się już pojawić w pewnym czasie przed wykryciem, tak. Także tutaj ciężko jest to tak naprawdę jednoznacznie stwierdzić, że jaskra trwa 5, 10, 15 lat. To jest wszystko osobnicze.
A jak bardzo jesteśmy w stanie ją spowolnić?
Właśnie tak jak kolega wspomniał, jest tak, że są różne rodzaje jaskry. W większości przypadków jest tak, że ona jest bezobjawowa i rzeczywiście bardzo powolno funkcjonuje, postępuje i to jest ta jaskra, która jest najgorsza do diagnostyki, ponieważ pacjenci w ogóle nie odczuwają żadnych zaburzeń. Ona nie boli. To jest jaskra, tak zwana jaskra otwartego kąta przesączania i ona występuje u około 90% pacjentów. Natomiast u 10% pacjentów jest jaskra zamykającego się kąta przesączania i tutaj na przykład czynnikiem ryzyka jest małe oko czy oko nadwzroczne i ona jest bardzo bolesna. I to jest jedyny taki wyjątek.
Ale co, oczy bolą czy głowa boli?
Boli bardzo oko, boli głowa po tej stronie, gdzie zamknął się ten kąt przesączania. Pacjenci widzą takie okręgi, patrząc na źródło światła. Często towarzyszą temu takie chlustające wymioty i ból jest bardzo silny, on jest na tyle silny, że pacjenci od razu szukają pomocy, od razu zgłaszają się do lekarza, czy do lekarza rodzinnego, czy do szpitalnego działu ratunkowego.
Ale tu macie pomoc,
tak,
oferujecie.
Tutaj od razu jesteśmy w stanie jakby zaleczyć albo kolejnego dnia pacjenta przygotować i go zoperować i to jest jedyny rodzaj takiej zaćmy odwracalnej, gdzie w tym przypadku jaskry odwracalnej, gdzie jeżeli zoperujemy pacjenta, usuniemy soczewkę, to on już potem na przykład nie będzie musiał przyjmować leków, nie będzie musiał się leczyć i wtedy można powiedzieć, że jest wyleczony.
A co z tymi 90%?
No właśnie tutaj jest większy problem i tutaj mam pełne spektrum wszelkiego rodzaju leków.
Dobrze, że nie boli, ale utrata wzroku pewna.
Wydaje się, że niedobrze, że nie boli, bo jeżeli coś się dzieje, no to my wtedy zgłaszamy się i szukamy pomocy. Jeszcze rzeczywiście lata temu to było tak, że bardzo rzadko zdarzało się, że przychodził pacjent z taką bardzo mocno zaawansowaną jaskrą. Znaczy kiedyś to było częstsze. Teraz teoretycznie ten dostęp do lekarzy okulistów jest dużo, lekarze okuliści są dużo bardziej dostępni. Są poradnie w różnych miejscowościach i pacjenci się zgłaszają. Niemniej jednak mimo takiego rozwoju czasami zdarza się u nas pacjent, który ma tak zaawansowaną jaskrę i my jesteśmy tak naprawdę pierwszymi lekarzami, którzy to wykrywają i wtedy już jest trochę za późno na przykład na leczenie. farmakologicznie, wtedy chętnie takiego pacjenta operujemy, żeby go na pewno zabezpieczyć, bo tak jak można porównać nerw wzrokowy do takiego kabla, który ma w środku bardzo dużo żyłek, to już na samym końcu tej zaawansowania jaskry tych żyłek jest bardzo mało. Ten nerw wzrokowy jest bardzo cieniutki i tak naprawdę postrzegamy już ten świat i połączone jest oko, połączone z mózgiem takim jednym bardzo cieniutkim kabelkiem, gdzie wystarczy już jakiś skok ciśnienia i to widzenie niestety ale się już zamknie całkowicie.
No tutaj bardzo ważnym aspektem jest ta przewlekłość choroby, tak? Pacjent po usłyszeniu diagnozy jaskry musi być przygotowany i musi być poinformowany o takim przewlekłym, długim leczeniu, o ile nie jest właśnie to bardzo zaawansowany stan, gdzie już wchodzimy z leczeniem operacyjnym, tak? Tutaj też ten aspekt psychologiczny przyjmowania tych kropel codziennie, tak? Ponieważ chcemy stale, na stałym poziomie utrzymać to ciśnienie.
Ale samo przyjmowanie kropel może być też bardzo dyskomfortowe.
Dokładnie. No tutaj możemy sobie wyobrazić, że codziennie do końca życia, załóżmy od 45 roku życia, musimy przyjmować krople do oka rano i wieczorem, czy też tylko wieczorem. No to jest na pewno duże wyzwanie, dlatego na to też trzeba zwrócić uwagę i ten aspekt psychologiczny tego schorzenia.
A czy samo przyjmowanie tych kropli nie powoduje jeszcze dodatkowych dolegliwości?
Przy takim,
typu suchość oka?
Właśnie przy takim wielokrotnym stosowaniu wielu rodzajów kropli, niektórzy pacjenci rzeczywiście zgłaszają objawy zespołu suchego oka, natomiast w tym momencie tych kropli jest kilkadziesiąt, więc my jesteśmy w stanie metodą prób i błędów zaproponować pacjentowi takie leczenie, które będzie jak najbardziej komfortowe. Natomiast też chciałbym powiedzieć, że czasami pacjenci się zgłaszają, którzy wiedzą, że mają jaskrę, ale tych kropli nie przyjmują, bo kiedyś ktoś im powiedział, że mają jaskrę, przepisał im krople, ten pacjent te krople poprzyjmował, krople się skończyły, on myślał, że on się wyleczył. Niestety tak to nie działa. Jeżeli ktoś już rzeczywiście ma rozpoznaną jaskrę, trzeba się regularnie zgłaszać do lekarza okulisty i w zależności od stanu miejscowego te krople mogą być albo modyfikowane, dodawane nowe. Jeżeli są nieskuteczne, wtedy wchodzimy już w inną formę leczenia.
A na co dokładnie te krople działają?
Te krople działają na odpływ cieczy wodnistej,
na zmianę ciśnienia.
Na zmianę ciśnienia wokół, tak. One powodują to, że to ciśnienie wokół jest niższe, bo jednym właśnie w przypadku jaskry dochodzi do uszkodzenia nerwu wzrokowego i wtedy mówimy, że mamy jaskrę. Natomiast czynnikiem jest podwyższone ciśnienie śródgałkowe i my tymi kroplami to ciśnienie po prostu obniżamy.
No i takie nieregularne stosowanie kropel też jest bardzo dużym ryzykiem, ponieważ tak naprawdę niejednokrotnie te wahania ciśnienia bardziej uszkadzają nam nerw wzrokowy niż to, jak ono jest stale podwyższone. Natomiast dlatego tutaj ważne jest poinformowanie pacjenta, że te krople naprawdę muszą być przyjmowane regularnie, codziennie. I dobrze jest też skorzystać z kropel bez konserwantów, ponieważ one redukują ilość tych działań niepożądanych.
Czy jest szansa, aby w niedalekiej przyszłości jednak jaskra była wyleczalna, bo podobno już są robione jakieś operacje mające na celu obniżenie ciśnienia w oku?
Znaczy my takie operacje wykonujemy i rzeczywiście w klinice okulistyki wykonujemy właściwie wszystkie procedury chirurgiczne, takie, które są najnowsze. Testujemy również leki miejscowo, testujemy różnego rodzaju implanty, które regulują ciśnienie śródgałkowe. Też przeprowadzamy badania, porównujemy jak...
Czyli ktoś na przykład od 15 lat leczy na jaskrę, przyjmuje kropelki, może się do was zgłosić. Zgłaszam się właśnie na tą operację.
Tak. Znaczy to jest tak, że do każdego pacjenta należy podejść indywidualnie. Jeżeli pacjent raz dziennie, wieczorem przyjmuje krople, nie ma progresji zmian jaskrowych, dobrze je toleruje, no to wtedy raczej bym sugerował, żeby te krople stosował. Natomiast jeżeli pacjent stosuje te krople wielokrotnie, powstają jakieś odczyny zapalne albo pacjent ma alergię na krople, czy leczenie farmakologiczne jest niewystarczające, raczej wówczas rekomendowałbym próbę innego leczenia niż farmakologicznego.
I tutaj warto też podkreślić, że zabiegi przeciwjaskrowe nie są po to, aby poprawić ostrość wzroku. Tak? To są tylko i wyłącznie zabiegi. One mogą być połączone faktycznie z operacją soczewki, z usunięciem zaćmy. Natomiast z reguły są one przeznaczone do obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego, nie zaś poprawy ostrości widzenia.
Wzrok możemy też stracić z powodu zaćmy.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, w studiu gościmy lekarzy z Kliniki Okulistyki i Szpitala Klinicznego w Białymstoku, Mateusza Zarzeckiego i Łukasza Lisowskiego. Zaćma nie jest tak groźna jak jaskra, ale tylko od nas zależy, jak sobie z nią poradzimy, jeśli się zdarzy, a kto może mieć zaćmę.
Wszyscy. Zaćmę na pewno będziemy mieć wszyscy, gdyż jest to choroba wieku starczego. Zmienia się struktura soczewki, staje się ona taka bardziej żółta, odkładają się w niej białka i staje się po prostu.
Od którego wieku powinniśmy się zacząć niepokoić?
Od którego wieku? To jest bardzo indywidualne, bo są pacjenci, którzy, bo to no tak jak z jaskrą, to tak jest i z zaćmą, są różnego rodzaju zaćmy. Jeżeli jest to zaćma półrazowa, polekowa albo w przebiegu jakichś innych chorób, to czasami występuje na przykład u pacjentów, którzy mają lat 50. I rzeczywiście tacy pacjenci są operowani. A czasami zdarzają się pacjenci, którzy mają lat 70 i mają pełną ostrość wzroku, mimo że ta soczewka nie jest już tak przezroczysta, jak była w wieku lat 20. Natomiast jeżeli pacjenci mają pełną ostrość wzroku, dobrze funkcjonują do dali, do bliżej, to takich pacjentów po prostu się wtedy obserwuje, a nie operuje.
A w wieku 90 lat można nie mieć zaćmy?
Raczej będzie ta zaćma i często jest tak, że pacjenci mi mówią, że kiedyś ich dziadek nie miał zaćmy, dożył właśnie 90 lat i czytał bez okularów. I właśnie to jest tak, że po 40 roku życia zaczyna się ta prozbiopia, czyli potrzebują tych okularów do bliżej. A jeżeli ktoś w wieku lat 90 czyta do bliżej, to znaczy, że albo ma właśnie zaćmę jądrową.
No, jak dobrze czyta, dobrze widzi, to nie ma się czym przyjmować.
Zazwyczaj to jest tak, że on dobrze czyta, ale już dodali, to widzi źle. I kiedyś, lata temu, jeżeli taka osoba nie była aktywna i po prostu gdzieś tam była posadzona i ona coś tam sobie czytała, robiła w swojej okolicy, to, no to dobrze funkcjonowała, ale w tym momencie osoby, które mają lat 70 i 70 plus, często są aktywne zawodowo i one potrzebują dobrego widzenia do bliżej, do odległości pośrednich i do dali.
No, niejednokrotnie pacjenci zgłaszają się do poradni okulistycznej właśnie w wieku 40 czy 50 lat, spanikowani, że oni na pewno mają zaćmę, tak? Natomiast tutaj zaczyna się ta prezbiopia, o której dr Lisowski wspomniał. No, jest to po prostu pogorszone widzenie do bliżej. Natomiast u pacjentów z zaćmą, obarczonych zaćmą, może dochodzić do tego, że to widzenie z bliska będzie zachowane stosunkowo na wysokim poziomie. Natomiast chodzi tutaj głównie o to widzenie z daleka, tak? Przy mgleniu, takim niewyraźnym widzeniu z daleka, wtedy możemy z dużą dozą pewności podejrzewać tą zaćmę.
Pacjenci mówią, że widzą jak za mgłą, jakby za taką brudną szybą i na przykład noszą okulary i mówią, że zdejmują te okulary i je przecierają, bo myślą, że to okulary są brudne. Przecierają te okulary, dalej widzą źle i na przykład wtedy zgłaszają się do optometrysty, żeby sobie wymienić okulary. I wtedy się okazuje, że no rzeczywiście trzeba coś wymienić, ale soczewkę wokół, a nie okulary.
Jak się leczy zaćmy? Tylko operacyjne, czy może też kropelki jakieś?
Tylko i wyłącznie operacyjne. W tej chwili nie ma potwierdzonego farmakologicznego leku, który by działał działał przeciwko rozwojowi zaćmy. Tak? Tylko i wyłącznie w tej chwili przy stwierdzonej zaćmie, już przy obecności zmętnień w soczewce, możemy wykonać zabieg operacyjny.
A na czym on polega?
On polega na tym, że wymienia się soczewkę na soczewkę sztuczną, na taką soczewkę, która jest właściwie
takie
idealna, przezroczysta.
Półki.
Mamy wszystkie soczewki tak naprawdę w tym momencie i dostępne są u nas w klinice w ramach NFZ-u. Mamy takie soczewki standardowe, które w większości pacjentów są wszczepiane i ostrość wzroku jest tak dobierana, żeby pacjenci dobrze widzieli do dali, a do bliżej wówczas stosuje się okulary. I to jest taki najbardziej fizjologiczny stan, no bo tak jak wcześniej już rozmawialiśmy, od 40 roku życia zaczyna się już jakaś prezbiopia, czyli potrzeba stosowania korekcji okularowej do bliżej. Natomiast też dysponujemy takimi soczewkami, które korygują wadę astygmatyzmu. Teraz mamy również takie soczewki, które nazywają się Monofocal Plus i są to soczewki, które są tak dobierane, mają taką konstrukcję, są zbudowane z takiego polimeru, że pacjenci obuocznie mają pełną ostrość wzroku do dali i bardzo dobrze widzą do odległości pośrednich, czyli na przykład tak jak pracujemy przy monitorze. Natomiast do bliżej stosuje się wtedy niedużą addycję, około 1,25 dioptrii.
A czy może być tak, że soczewka się nie przyjmie?
Nie ma takiej sytuacji, chociaż rzeczywiście raz miałem takie skierowanie, gdzie było wyszczególnione, że pacjent jest uczulony na jakiś polimer, który występuje w soczewce. Ale wtedy po prostu szukamy takiego polimeru, czy takiej soczewki, która nie zawiera w sobie tego polimeru.
A czy to jest bardzo skomplikowany zabieg i jak szybko pacjent, że tak powiem, dochodzi do siebie?
No tutaj zależy, z jakiej perspektywy patrzymy, bo jeżeli chodzi o taką z perspektywy okulisty, tak, nie jest to zabieg bardzo skomplikowany. Tak? On został teraz do tego stopnia zminiaturyzowany, że możemy takie zabiegi wykonywać w ciągu jednego dnia, czyli rano pacjent zgłasza się do kliniki, jest przyjęcie i w ciągu dnia jest operowany, natomiast po południu około godziny 14-15 jest do domu wypisywany.
A kiedy zacznie widzieć?
Tak naprawdę może już zacząć dobrze widzieć od następnego dnia. Tak, tutaj jest zależność.
I skazane już, żeby pacjenci opatrunki zdejmować?
Czasami my wykonujemy zabiegi obuocznie, jednoczasowo i wtedy zakładamy takie przezroczyste opatrunki. To nie jest tak, że pacjent po zabiegu nie widzi. On widzi tylko ten obraz, jest rozmazany, bo podczas operacji stosujemy takie krople, które rozszerzają źrenicę, tak żebyśmy mogli narzędziami wejść do tej soczewki i ją usunąć. Krople działają około 4 godziny. Już po tych 4 godzinach ten obraz zaczyna się przejaśniać. Natomiast to też jest sprawa bardzo indywidualna. No bo jeżeli ktoś do nas przychodzi już z taką zaćmą bardzo zaawansowaną, że on już sam nie jest w stanie funkcjonować w swoim domu, więc ta zaćma już jest tak bardzo mocno zaawansowana, że po usunięciu zaćmy na pewno będzie kolejnego dnia widział, zazwyczaj widział lepiej, ale dalej jak przez mgłę. Po prostu te struktury oka muszą się odpowiednio ułożyć i rogówka musi się zmniejszyć jej obrzęk. Natomiast jeżeli to są tacy pacjenci, którzy rzeczywiście regularnie chodzą do okulisty raz w roku, okulista ich ogląda, widzi jaką mają wadę refrakcji i widzi, że coś się dzieje, no to wtedy w odpowiednim momencie takiego pacjenta można wysłać na leczenie operacyjne i to jest sytuacja...
A czy może być tak, że za szybko go wyślemy?
To jest tak, że w tym momencie fundusz ma określone widełki, żeby takiego pacjenta operować i tutaj najważniejszą kwestią jest ostrość wzroku. Jeżeli pacjent widzi od 70% i gorzej, to wówczas takiego pacjenta możemy operować. Natomiast tak jak mówię, najlepiej rozmawiać ze swoim lekarzem okulistą, do którego się uchodzi.
A czy po jakimś czasie takie soczewki trzeba wymienić?
Nie.
To już jest na całe życie?
Tak.
Tak, ogólnie rzecz biorąc może powstać coś takiego, co się nazywa zaćma wtórna. Tak? To jest wtórne zmętnienie torebki, w której ta soczewka jest umieszczona. Natomiast to się rozwiązuje bardzo, bardzo szybko i bardzo prosto za pomocą zabiegu laserowego. Tak? Natomiast no, to może coś takiego, takie powikłanie powiedzmy powstać. Natomiast ogólnie rzecz biorąc soczewki już i raz wszczepione się nie wymienia.
Tak, tak. Zaćma wtórna występuje u 80% pacjentów w ciągu 5 lat. Także to jest takie... raczej typowe, tym bardziej, że jeżeli długość życia pacjentów, nasza długość życia jest coraz dłuższa, więc te wszystkie powikłania, o których kiedyś się nie słyszało, a występują teraz, to też są związane z tym, że i pacjenci chcą widzieć lepiej i wiele rzeczy im przeszkadza i to, że my po prostu żyjemy dłużej.
Ale my pacjenci też chcemy wiedzieć coraz więcej i temu służą między innymi te programy. Jeżeli mamy chorować, to lepiej, żebyśmy wiedzieli na co i jak sobie z tym radzić. A w Światowym Tygodniu Jaskry w programie Szlachetne Zdrowie naszymi gośćmi byli eksperci z Kliniki Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, dr Łukasz Lisowski i Mateusz Zarzecki. Dziękuję panom za rozmowę. A do usłyszenia za tydzień. O tej samej porze mówi Renata Reda. Zapraszam też do słuchania podcastów Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.